Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk i ksiądz Paweł Pasierbek.
Pasterze, którzy wiodą podwójne życie, ranią Kościół, jednak i oni nie powinni tracić nadziei, zawsze mogą powrócić do bliskości z Bogiem, mówił papież na porannej Eucharystii.
Ojciec Święty modli się o pokój na Ukrainie, zapewnia o tym w świątecznym liście do tamtejszych grekokatolików.
Przybędę do was jako pielgrzym radości Ewangelii, powiedział papież w przesłaniu przed podróżą apostolską do Chile i Peru. Rozpocznie się ona w przyszły poniedziałek.
Witamy 9 stycznia i zapraszamy na serwis informacyjny.
Kapłani wiodący podwójne życie zadają Kościołowi wielką ranę, lecz i oni nie powinni tracić nadziei. Zawsze można wrócić do Boga, mówił Franciszek na porannej Eucharystii. Odniósł się przy tym do dzisiejszej Ewangelii, w której Jezus nauczał jak ten, kto ma władzę. Różnił się tym od uczonych w piśmie, którzy choć mówili prawdę, nie docierali do serca człowieka. Zdaniem papieża ta nadzwyczajna władza Jezusa wynika z jego bliskości względem Boga i ludzi.
Bo był blisko, rozumiał, przyjmował, uzdrawiał i nauczał w bliskości. Tym, co daje pasterzowi władzę lub ją w nim rozbudza, jest właśnie bliskość. Bliskość względem Boga na modlitwie. Pasterz, który się nie modli, który nie szuka Boga, stracił swe znaczenie. Po drugie, bliskość względem ludzi. Pasterz oderwany od ludzi nie potrafi przekazać im przesłania. Potrzebna jest bliskość, ta podwójna bliskość. Na tym polega namaszczenie pasterza, który wzrusza się darem Boga na modlitwie i potrafi wzruszyć się w obliczu grzechów, problemów, chorób ludzi. Pozwala, by to go poruszyło.
Franciszek zauważył, że uczeni w piśmie nie potrafili się już wzruszyć, bo nie byli ani blisko ludzi, ani Boga. A kiedy pasterz traci tę bliskość, jego życie staje się niespójne.
Jezus jest w tym bardzo jasny. Róbcie to, co wam mówią, ale nie naśladujcie tego, co robią. Podwójne życie. Przykro jest patrzeć na pasterzy, którzy wiodą podwójne życie. Jest to rana Kościoła. Chorzy pasterze, którzy stracili władzę i pogrążają się w tym podwójnym życiu. Podwójne życie może się przejawiać na wiele różnych sposobów, ale zawsze jest to podwójne życie. Jezus jest dla nich bardzo surowy. Nie tylko zaleca ludziom, by ich słuchali, lecz ich czynów nie naśladowali. Mówi coś jeszcze. Groby pobielane. Piękni w nauczaniu, na zewnątrz, a w środku zgnilizna. Tak kończą pasterze, w których nie ma bliskości z Bogiem na modlitwie i z ludźmi we współczuciu.
Franciszek odniósł się następnie do wydarzeń opisanych w pierwszym czytaniu. Przedstawiona w nim została modląca się żarliwie Anna i kapłan Heli, który zatracił bliskość z Bogiem i ludźmi. Kiedy zobaczył modlącą się Annę, sądził, że jest pijana. Słuchając jednak jej wyjaśnień, zbliżył się do jej serca, uznał swój błąd, pobłogosławił jej i wypowiedział proroctwo.
Pasterzom, którzy żyją w oderwaniu od Boga i ludzi, chciałbym powiedzieć, nie traćcie jednak nadziei. Zawsze można się zmienić. Temu kapłanowi wystarczyło popatrzeć na tę kobietę, zbliżyć się do niej i jej wysłuchać, by obudzić w sobie władzę potrzebną, by błogosławić i prorokować. Jego proroctwo się spełniło. Kobieta urodziła syna. Władza. Władza jest darem Boga. Tylko od Niego pochodzi, a Jezus udziela jej swoim. Władza w przemawianiu, która pochodzi z bliskości z Bogiem i ludźmi, jedno i drugie, zawsze razem. Władza, która jest spójnością, a nie podwójnym życiem. A kiedy jakiś pasterz ją zatracił, niech przynajmniej nie traci nadziei. Tak jest w przypadku Helego. Zawsze jest czas, by się zbliżyć, na nowo obudzić władzę i proroctwo.
Ojciec Święty modli się o pokój dla Ukrainy, pisze o tym w świątecznym liście do zwierzchnika ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego arcybiskupa Światosława Szewczuka.
Chcę wam powiedzieć, że jestem z wami, że w mych modlitwach i wszystkim, co codziennie zanoszę do Boga, wy zajmujecie szczególne miejsce, napisał Franciszek. Zapewnił, że podczas każdej Eucharystii zawierza Panu Bogu ludzi, których krew została przelana z powodu wrogości między narodami w wielu częściach świata. Szczerze proszę też zmartwychwstałego Pana o radość i pokój dla mojej ukochanej Ukrainy, dodał Ojciec Święty.
W swym liście Franciszek odniósł się również do informacji o niedawnym synodzie ukraińskich grekokatolików. Z uznaniem wspomina zmarłego w ubiegłym roku kardynała Lubomira Huzara. Jego świadectwo jest dla nas zachętą do odpowiedzialności, abyśmy wiernie i wielkodusznie odpowiadali na przykładną postawę pasterzy, których Chrystus nam dał i którzy żyli pragnieniami Jego serca, napisał papież.
Franciszek przypomniał też o znaczeniu liturgii i codziennej modlitwy. Szczególną rolę mają tu duszpasterze, przystępujący do ołtarza i od niego zstępujący, by spotkać lud Boży, ucząc go nieustannie sztuki ufania Bogu we wszystkich okolicznościach, bo on nigdy nie zawodzi pokładanych w nim nadziei.
Odnosząc się do Bożego Narodzenia, które grekokatolicy przeżywali przedwczoraj, Franciszek zauważył, że są to święta Bożego Światła, które jaśnieje w ciemności. Nie kładzie on okresu nocy, nie oświeca jej całkowicie, ale daje początek nowemu świtowi, w którym zamieszkał Bóg w naszej mrocznej historii. Niech Jego czułość ogrzeje nasze serca i da nam nadzieję. Niech Jego rozbrajająca prostota rozpali w nas pragnienie pojednania i pokoju, a Jego nieugięta miłość wleje w nas wolę przebaczenia i rozpoczynania na nowo, napisał Ojciec Święty w liście do ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego.
Wraz z wami chcę doświadczyć pokoju, który pochodzi od Boga. Tylko On może nas nim obdarzyć, powiedział papież w przesłaniu przed swą kolejną podróżą apostolską. Rozpocznie się ona w przyszły poniedziałek. Franciszek odwiedzi dwa kraje, Chile i Peru.
Zwracając się do mieszkańców Chile i Peru, papież powiedział, że przybędzie do nich jako pielgrzym radości Ewangelii, aby dzielić się z wszystkimi pokojem Pana i umocnić ich w nadziei.
Pragnę się z wami spotkać, patrzeć wam w oczy, zobaczyć wasze oblicza i móc wraz z wami wszystkimi doświadczyć bliskości Boga, Jego czułości i miłosierdzia, które nas ogarnia i pociesza. Znam historię waszych krajów, utkaną z zaangażowania i poświęceń. Wraz z wami pragnę podziękować Bogu za wiarę oraz miłość do Boga i najbardziej potrzebujących braci, a w szczególności za miłość, którą ogarniacie tych, którzy są najbardziej odrzuceni przez społeczeństwo. Jesteśmy bowiem coraz bardziej zdominowani przez kulturę odrzucenia. Pragnę mieć udział w waszych radościach, smutkach, trudnościach i nadziejach. Chcę wam powiedzieć, że nie jesteście sami, że papież jest z wami, że cały Kościół was przyjmuje i na was patrzy.
Franciszek przypomniał mieszkańcom Chile i Peru, że podstawą życia społecznego jest pokój oparty na sprawiedliwości. Pochodzi on jednak od Boga i dlatego trzeba go prosić o ten dar. Nie chcemy być przywiązani do rzeczy tego świata. Nasze spojrzenie wybiega dalej. Nasze oczy są utkwione w Jego miłosierdziu, które leczy nasze nędze, powiedział papież w wideoprzesłaniu przed podróżą apostolską do Ameryki Łacińskiej.
Bazylika Matki Bożej z Guadalupe w Meksyku pozostaje najczęściej odwiedzanym sanktuarium maryjnym w Ameryce Łacińskiej. Na drugim miejscu pod względem liczby pielgrzymów znajduje się Bazylika Matki Bożej z Aparecidy w Brazylii, coraz bardziej popularna wśród pątników z całego świata.
Niemożliwe jest podanie dokładnej liczby pielgrzymów przybywających do tych dwóch największych sanktuariów Ameryki Łacińskiej. Jednak szacunkowe badania wskazują na przewagę Guadalupe. Przed obrazem patronki obu Ameryk modli się tam co roku około 20 milionów wiernych.
Coraz częstsze jednak są też pielgrzymki do Brazylii, gdzie 300. rocznica powstania sanktuarium w Aparecidzie przyciągnęła w 2017 roku 7 milionów pątników. Całkowita liczba wiernych, którzy modlili się tam przed figurą Matki Bożej, sięgnęła 13 milionów.
Od dwóch dni stolica Filipin wypełnia się wiernymi chcącymi oddać cześć Chrystusowi w wizerunku czarnego Nazarejczyka. Jak przewidują władze, przypadające na dziś święto może zgromadzić w Manili około 20 milionów osób. Imponującym punktem uroczystości jest procesja, podczas której ubrane na brązowo i żółto tłumy wiernych usiłują dotknąć Nazarejczyka. Dla zapewnienia porządku 5-tysięczny oddział policji został wzmocniony 1,5-tysięcznym oddziałem filipińskiej armii.
Drewniana figura Chrystusa niosącego krzyż została przywieziona do Manili przez braci Augustianów w 1607 roku. Tradycja utrzymuje, że naturalnych rozmiarów rzeźba uzyskała swój kolor po pożarze hiszpańskiego galeona, który ją transportował.
Jeśli chrześcijanie nie powrócą, Syria pozostanie zamknięta na świat, ostrzega nuncjusz apostolski w Damaszku. Odniósł się on do papieskiego przemówienia do korpusu dyplomatycznego, w którym Franciszek wskazał na potrzebę powrotu migrantów i uchodźców do swojej ojczyzny. Zdaniem kardynała Mario Dnariego jest to szczególnie ważne w wypadku Syrii. Uchodźcy muszą powrócić do swych domów, aby odbudować zniszczony kraj, mówi kardynał Dzenari.
Jeśli chodzi o powrót migrantów do Syrii, to na razie niestety jest to proces bardzo powolny, pojedyncze krople. Dotyczy to zwłaszcza chrześcijan, bo są istotnym elementem syryjskiego społeczeństwa. Ich rola jest bardzo ważna, często to powtarzam. Tak było w przeszłości, w całej historii tego kraju. Ich zasługi są ogromne. Bardzo zależy nam na ich powrocie. Dlatego papież apeluje o zapewnienie odpowiednich warunków dla mniejszości religijnych, aby mogły odgrywać tu swoją rolę. Chrześcijanie ze względu na swą otwartą mentalność są dla Syrii niczym okno otwarte na świat. Niestety w ostatnich latach to okno zostało trochę przymknięte. Mamy nadzieję, że znów zostanie otwarte, bo chrześcijanie mają ogromne znaczenie w promowaniu ducha tolerancji i pojednania w odbudowie Syrii.
W Republice Środkowoafrykańskiej pobito i okradziono księdza zaangażowanego w dialog i pojednanie. Ksiądz Alain Blaise Bisayo jest przewodniczącym Komitetu do Spraw Pokoju i Mediacji oraz proboszczem parafii Chrystusa Króla w Tokoyo, dzielnicy miasta Bangassou. Incydent miał miejsce 4 stycznia. Sprawcy nie zostali zidentyfikowani.
2 minuty dla kraju. Rafał Łączny.
W kościele w Polsce trwają obchody roku świętego Stanisława Kostki z racji na 450. rocznicę jego śmierci. Święty ten jest patronem młodzieży, a jesienią zaplanowano synod biskupów poświęcony młodzieży i rozeznawaniu powołania. Dodatkowym argumentem za ogłoszeniem roku świętego Stanisława Kostki jest też program duszpasterski poświęcony bierzmowaniu. O lekcji, jaką daje współczesnym Stanisław Kostka, mówi metropolita poznański arcybiskup Stanisław Gądecki.
Wezwanie do wiernego trwania przy katolickiej prawdzie, nawet wówczas, gdy cały świat wokół próbuje jej zaprzeczyć. Męstwo nie polega jedynie na zbrojnej walce, ale także na tym, że sami pozostajemy wierni i pomagamy innym tę wierność swemu chrześcijańskiemu powołaniu zachować. Z im większą obojętnością spotyka się chrześcijańska miłość i prawda, tym gorliwiej powinniśmy nimi żyć.
W najbliższą niedzielę w polskich kościołach czytany będzie list Episkopatu o świętym Stanisławie Kostce. Biskup Roman Pindel zapowiedział starania diecezji bielsko-żywieckiej, by święty Maksymilian Kolbe został patronem ziemi oświęcimskiej. Ordynariusz odpowiedział władzom powiatu oświęcimskiego, które wystąpiły z prośbą o ustanowienie takiego patronatu. Biskup Pindel zaznaczył, że Kościół Bielsko-Żywiecki uruchomił już odpowiednią procedurę mającą na celu ustanowienie świętego Maksymiliana patronem ziemi oświęcimskiej.
Ogłoszenie patronem świętego wymaga odpowiedniej zgody, odpowiedniej administracji kościelnej. Te zgody są w tym momencie załatwiane. No i miejmy nadzieję, że rzeczywiście ojciec Maksymilian, który zasługuje na takie wyróżnienie, a zarazem też ziemia oświęcimska zasługuje na takiego patrona, że to wszystko będzie się działo w bardzo niedługim czasie.
Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Stolica Apostolska.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.